El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata. Witajcie, słuchacze Radia Morse, w audycji podróżniczej. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o Gdańskiej Akademii Podróży. Niedawno mówiłam Wam o kolosach i Gdańska Akademia Podróży jest to podobne wydarzenie, tyle że na dużo mniejszą skalę, ale to absolutnie nie umniejsza jego wartości czy tego, co jest prezentowane podczas tego wydarzenia. I warto wspomnieć, że jest ono organizowane przez studentów. Więc jednak myślę, że należy im się szacunek za to, że organizują coś takiego, że znajdują podróżników i osoby, które chciałyby opowiedzieć o tym, co zobaczyły, gdzie pojechały. Podczas tego wydarzenia, które odbywało się na Politechnice Gdańskiej, na widowni można było spotkać głównie studentów, ale organizatorzy chcieliby, aby Akademia Podróży była nie tylko dla młodych ludzi, ale też dla wszystkich, i dla dzieci, i dla dorosłych. Ale o tym, że jest to wydarzenie adresowane nie tylko do studentów, usłyszycie w materiale, który przygotowałam. Jest to rozmowa z organizatorką Gdańskiej Akademii Podróży, Magdaleną Piotrowską.
Gdańska Akademia Podróży to pomysł grupy studentów z Politechniki Gdańskiej, których łączyła jedna pasja, czyli właśnie podróżowanie. Jest to festiwal, który ma dotrzeć do wszystkich. Nie chodzi tylko o studentów, mogą przychodzić dzieci, mogą przychodzić dorośli. Są to prelekcje podróżnicze, które trwają 45 minut, pomiędzy którymi są liczne konkursy. Chcemy zadbać po prostu o każdą grupę wiekową. Amazonia, Syberia, RPA, generalnie rozpiętość tego wszystkiego jest bardzo duża. Mamy takie motto, czy w dwa dni można zwiedzić cały świat, i co roku chcemy udowodnić, że da się. Prelegenci to zazwyczaj albo studenci, którzy szukając sobie sponsorów podróżują w wolnym czasie, czyli zazwyczaj w wakacje, albo są to też ludzie dorośli, którzy dalej się tym pasjonują, którzy znajdują po prostu wolną chwilę i chcą jak najlepiej wykorzystać w jakiś aktywny sposób, jakim jest podróżowanie. W zeszłym roku była pierwsza edycja, teraz jest druga, planujemy kolejne i mamy nadzieję, że się uda.
Czy jeżeli się podróżuje, robi coś ciekawego, można się jakoś do kogoś zgłosić, żeby móc opowiedzieć innym osobom o tym?
Oczywiście. Nasz festiwal przyjmuje formę również konkursu. Wystarczy napisać na naszego fanpage'a, bądź też zgłosić się. Wysyłamy formularze, gdy już się zbliża termin naszego festiwalu. Festiwal odbywa się w kwietniu, natomiast wszystkie formularze i ogłoszenia już w marcu. I zapraszamy wszystkich chętnych, oczywiście. Jesteśmy otwarci.
Czy wstęp jest bezpłatny?
Tak, oczywiście. Wstęp jest bezpłatny. Konkursy są też bezpłatne. Udział w nich, wszystko jest za darmo.
Prelekcje, konkursy, czy coś jeszcze?
Jeszcze warsztaty, na które serdecznie zapraszamy. Znajdują się one w budynku obok. Jest to budynek Nanotechnologii B. Cały teren Politechniki jest generalnie oznaczony, więc dość łatwo trafić. Będą to warsztaty z fotografii, z kuglarstwa, czyli sposoby, w które można jakoś swoje pasje można jakoś rozwijać w podróży. Czyli fotografia typowo podróżnicza, kuglarstwo, czyli sposób na zarabianie za granicą na przykład, i wiele innych, samoobrona, także zapraszamy również.
Prelegenci, z którymi rozmawiałam, to Magdalena Bernat i Jakub Kozak. Opowiedzieli mi o tym, czym jest powwow, i podczas materiału będziecie mogli się dowiedzieć. Na razie tego nie zdradzę, co to jest, ale opowiadali oni o badaniach Indian Ojibwe. Czy to są Indianie Ameryki Północnej czy Południowej, będziecie mogli usłyszeć w materiale.
W rytmie powwow, czyli badania Indian Ojibwe.
Przede wszystkim udało nam się mniej więcej, tak po troszeczkę tak naprawdę, zaznajomić z tym, co tam jest do zobaczenia. To znaczy, jak się żyje w rezerwatach, na czym polega indiańska kultura, na czym polega ich życie, że tak naprawdę w dużej mierze podobne jest do naszego, chociaż ma elementy bardzo tradycyjne, indiańskie, a także na czym polegają ich festiwale, festiwale powwow, czyli wydarzenia, w których tańczy się tańce indiańskie w rytm bębnów.
To są Indianie Ameryki Północnej czy Południowej?
No to są Indianie Ameryki Północnej w Kanadzie, nie? Także w rejonie Wielkich Jezior byliśmy. Znaczy, dla mnie dosyć interesującym obserwacją był fakt, jak oni bardzo łączą sakrum z profanum, jak bardzo się to wszystko przenika. Wcale nie wymagają jakiejś tam konkretnej oficjalnej postawy podczas ceremonii. Żartują sobie, rozmawiają, plotkują. nie dzielą świata na te połówki, tak jak my, tylko po prostu dla nich rzeczywistość jest jedną wielką całością i wszystko się przenika, wszystko jest w porządku.
Czemu postanowiliście pojechać akurat tam?
Tak naprawdę było to zaproszenie skierowane do nas od doktora habilitowanego Józefa Niesyto, który mieszka w Ontario w Kanadzie i on zachęcił nas do badania właśnie Indian. A poza tym, a może też przede wszystkim, dlaczego on na to wpadł? W Polsce mało kto zajmuje się Indianami Ameryki Północnej, a szczególnie Indianami Kanady. I dlatego pomyśleliśmy, że może być to dobry pomysł, dobry pierwszy krok w tym kierunku, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Były to badania pilotażowe. I żeby zorientować się, czy warto, twierdzimy, że warto badać ich.
Powwow. Właściwie co to jest?
Powwow jest festiwalem tanecznym. On się wywodzi z takich jakby cyklicznych spotkań grup indiańskich między sobą, na których oni wymieniali się informacją, zawierali sojusze, też honorowali ważnych członków swoich społeczności. No i była to dla nich taka okazja do spotkań towarzyskich. Obecnie powwow też mają funkcję jakby konkursową. Tam się tańczy na nagrody, dostają pieniądze za dobry taniec. Ma swoje kategorie, różne są stroje, różne rodzaje tańców. I generalnie jakby chodzi o to, że Indianie się przebierają. No, zakładają swoje regalia, bo to nie można mówić, że to jest kostium, bo się obrażą. To jest jakby ceremonialny, duchowy strój. Indianie też uważają, że taniec jest modlitwą. Tańcząc się wyraża się, ma się kontakt z wielkim duchem, jest się jakby w modlitwie.
To były nasze pierwsze badania tam w Kanadzie. Nas pojechała tam trójka, jednak mamy nadzieję i staramy się, żeby badania te były kontynuowane, żeby jak się uda, oby nawiązać stały kontakt właśnie z Ontario, z Kanadą i żeby studenci od nas etnologii mogli jeździć tam i pogłębiać naszą wiedzę na ich temat. A tak naprawdę w drugą stronę działa to podobnie. Oni też dowiadują się dużo rzeczy o nas, więc myślę, że jest to bardzo, bardzo fair, bardzo duża wymiana.
Prezentacja Sylwii Młyńskiej, czyli Podróż niewymarzona, opowiadała o tym, jak wyjechała do Afryki na misję. Była tam nauczycielką i dzięki jej prezentacji można było się dowiedzieć, jak wygląda tamtejsze życie, jak wyglądają warunki szkolne i jak się przede wszystkim żyje w Afryce. O dodatkowe informacje zapytałam ją po spotkaniu.
Podróż niewymarzoną można podzielić właściwie na część misyjną i na część wycieczkową, że się tak wyrażę. Chciałabym najpierw porozmawiać o misji. Dlaczego zdecydowałaś się wyjechać?
Takie misje traktujemy jak powołanie, czyli jak powołanie do małżeństwa, do zakonu i tak dalej. Tak ja poczułam pragnienie w sercu, ale po czasie też, że chciałabym wyjechać. Skąd pomysł na misję? To nie był do końca mój pomysł, ponieważ kiedy pierwszy raz zjawiłam się w ośrodku misyjnym, pod namową mojego chłopaka, który powiedział, że on chce wyjechać na takie misje, a mam to zobaczyć, poznać tych ludzi. I był moment, kiedy chciałam zrezygnować, już miałam podjętą decyzję, że absolutnie wypisuję się z listy wolontariuszy i jakbym dostała cegiełką w głowę. Gdy przekroczyłam mury tego domu, to pomyślałam, nie, ja jednak chcę wyjechać.
Jak różni się życie w Afryce od naszego życia?
Tak naprawdę niczym wielkim. Jest to codzienność taka jak u nas. Ludzie gotują, sprzątają, piorą, wychodzą na zakupy. Z tym, że jest to bardziej prymitywne. Czyli jeżeli gotujemy, to gotujemy dalej na ogniu. Jeżeli przynosimy wodę, no to ze studni albo z rzeki. Jeżeli pierzemy, to tylko ręcznie. My miałyśmy pralkę, ale ta pralka najczęściej nie chodziła, więc pranie zajmowało nam około 3 dni. Często też nie miałyśmy wody, więc musiałyśmy też się w nią wcześniej zaopatrzyć. To samo było z prądem, no. Najczęściej to świeczka albo latarka. Więc niczym wielkim, no, tylko bardziej prymitywnie.
Uczyłaś dzieci, czy będąc małą dziewczynką myślałaś kiedykolwiek o tym, żeby być nauczycielką?
Nigdy. Szczerze mówiąc, wyjeżdżając na misję, miałam wielkie obawy, jak sobie z tym poradzę, bo lubię dzieci, ale nie lubię z nimi pracować, bo są też głośne, ciężko się z nimi to robi, czasami nie współpracują. Ale tutaj no, miałam siłę, sprawiało mi to wielką radość i też starałam się robić to, co lubię, czyli uczyłam matematyki, uczyłam dzieci grać w koszykówkę, bo kiedyś w nią grałam, uczyłam plastyki, bo to uwielbiam.
Wspominałeś, że masz wykształcenie położnicze. Czemu nie pomyślałaś, żeby bardziej w tę stronę zadziałać na misji?
Byłam przygotowana, miałam cały zestaw porodowy, miałam klamerki i często zasypiając powtarzałam sobie cały mechanizm porodowy. Nie myślałam, żeby wyjeżdżać jako położna, bo 3 lata studiów to jest trochę za mało, żeby móc pracować w takich warunkach, gdzie jest bardzo duża umieralność wśród tych dzieci i wśród no, matek. Więc psychicznie też nie umiałam sobie z tym poradzić. Wybrałam pracę z dziećmi, ale nie żałuję, za to byłam tam jako pielęgniarka dla wszystkich i od wszystkiego.
jeśli chodzi o tę część wycieczkową, co najbardziej ci się spodobało?
To, że miałyśmy jakiś wstępny plan, a tak naprawdę jechałyśmy bez żadnego planu, bo wszystko toczyło się w międzyczasie, wszystko było zaskakujące, wystarczyło się otworzyć też na te wydarzenia i najczęściej było tak, jak nie chciałyśmy, żeby było, czyli ruszamy autokarem, autokar się po godzinie psuje, stoimy 3 godziny sobie w buszu, śpiewając.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
4 strony świata.
Czy są tu jacyś fani Czarnobyla? Jeżeli tak, to możecie posłuchać za chwilę materiału, wywiadu z Dominikiem Wójcikiem, który w tej strefie był kilkukrotnie. Będziecie mogli posłuchać, co tam zobaczył. Czy jest to straszne miejsce? Czy naprawdę jest to miejsce, w którym wystarczy pojechać na niedługo i można zostać chorym na chorobę popromienną? Czy to jednak jest trochę bujda z takim myśleniem, że jest to strefa, w której nie ma żadnego życia? Jeżeli chcecie się przekonać, jak tam jest, jak jest w okolicach Czarnobyla, jak jest w Prypeci, posłuchajcie, co powiedział mi Dominik Wójcik.
Od jak dawna interesujesz się turystyką, jeśli można to tak nazwać, po opuszczonych obiektach?
Eksploracją miejską konkretnie. 2010 rok, akurat tak się złożyło, że była to rocznica katastrofy w Czarnobylu, 26 kwietnia. Zobaczyłem film w telewizji, film, który, no jak dzisiaj wiem, zbyt dobrym źródłem wiedzy o tym miejscu nie był, natomiast mnie absolutnie zafascynował strefą zamkniętą wokół elektrowni. 6 miesięcy później, we wrześniu, pojechałem tam po raz pierwszy. No i od tego czasu tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z opuszczonymi miejscami. Potem było mnóstwo obiektów na terenie Polski. 6 lat później znów strefa. No i tak sobie eksploruję od tego czasu.
Jak można pojechać do Czarnobyla?
No najlepiej legalnie. Można to zrobić nielegalnie, ale to nie jest najlepszy pomysł. Legalnie z wieloma organizatorami polskimi czy zagranicznymi. No ja nie ukrywam, że polecam jednego i pozwolę sobie tutaj reklamować, bo nie ma co ściemniać. Ja jechałem dwukrotnie z napromieniowani.pl. To jest strona internetowa, strona facebookowa konkretnie i bardzo znana zresztą w tym gronie, której redaktorem naczelnym jest Krystian Machnik, facet, który był tam dzisiaj tam jedzie 28 raz w ten sposób do strefy, także to jest absolutny pasjonat, człowiek zakręcony. Chyba nie ma rzeczy, której on o tej strefie nie wie, chociaż tam zawsze skromnie mówi, że jest wiele takich rzeczy. Warto do strefy na pewno jechać, natomiast trzeba się dobrze zastanowić z kim i co tam się chce zobaczyć, bo opcje są różne, ceny także. Przede wszystkim jest to jakieś miejsce nietypowe. Tak? Wielu ludzi, kiedy słyszą Czarnobyl, to dostają gęsiej skórki, uciekają z krzykiem, bo myślą, że to jest źródło po prostu wielkiej śmierci na całym świecie, co jest kompletnymi bredniami, bo to wszystko, co złe z Czarnobylem, to tak naprawdę zamknęło się na Ukrainie i w większej części na Białorusi. W Polsce tak naprawdę nie było większego problemu z tym tematem. Opuszczone miasto, no to jest na pewno coś niesamowitego. 50-tysięczne wielkie teraz miasto duchów, ogłuszająca cisza, wszystko puste, trudno to opisać, to trzeba po prostu zobaczyć. No i poza tym, tak jak wspominałem podczas mojego pokazu, moim marzeniem od 2010 roku było wejście na radar pozahoryzontalny Duga. To jest instalacja składająca się z 2 anten, 150-metrowej, 90-metrowej, na które no, jak ktoś jest powiedzmy ogarnięty i w miarę dyskretny, to może się dostać. No, mnie się udało za 3 razem, to jest spełnienie moich najskrytszych marzeń. I to chyba były takie 2 rzeczy, które najbardziej chciałem zobaczyć. Okazało się, że czego się spodziewałem, że można tam zobaczyć wiele więcej, ale może nie będę zdradzał, no bo to trzeba, tak jak mówię, zobaczyć na własne oczy. No, strefa to jest przede wszystkim rezerwat przyrody obecnie, oficjalnie nazywa się to Czarnobylskim Rezerwatem Przyrody. Nietypowy rezerwat na pewno, natomiast zwierzęta mają się tam naprawdę wspaniale, bo można spotkać wiele gatunków, które przed katastrofą tam nie żyły. Choćby te konie przewalskiego, czyli jedyny dziki gatunek koni, które żyją na świecie. One zostały specjalnie do strefy sprowadzone. Mnóstwo psów, koty, lisy, które są bardzo przyjaźnie nastawione do ludzi. Nie boją się, nie płoszą. Zawsze wiedzą, że to jest po prostu szansa na jakiś łatwy obiad. I ludzie, bo to nie jest strefa wypruta z ludzkiego życia. Na południu strefy, w wioskach, żyje około 100 samosiołów, którzy po katastrofie no nie mogli się pogodzić z tym, że muszą porzucić swoją rodzinną ziemię tak naprawdę, na której żyli od pokoleń. I po prostu wrócili tutaj do tych wiosek. Większość z nich żyje na południu strefy, jest ich około 100. Żyją najczęściej z tego, co sami sobie wytworzą. Niektórzy mają lepsze warunki, nawet prąd, inni gorsze warunki, brak sąsiedztwa, brak bieżącej wody czy właśnie prądu. Tam dociera taki tak zwany odwoźny sklep, jeśli tak mogę nazwać, który tam od czasu do czasu coś im sprzeda, natomiast przede wszystkim żyją z tego, co sami wyprodukują, sami stworzą i za to naprawdę należy im się podziw, bo podejrzewam, że wielu młodych ludzi nie poradziłoby sobie w takich warunkach, a to są ludzie często już po 70. No ja byłem nastawiony na konkretną wycieczkę, wiedziałem, co chcę zobaczyć i wiedziałem, że największe szanse mam z konkretnymi ludźmi, więc cena tak naprawdę nie grała roli. Zwłaszcza, że ja zawsze powtarzam, że jeśli ktoś chce jechać do strefy, w tym samym czasie mówi, że pojechałby na wakacje do jakiegoś kurortu, no to nie idzie w parze, bo niestety wyjazd do strefy to dla wielu ludzi po prostu koszt takich wakacji. Za pierwszym razem, kiedy byłem z tym organizatorem, który nie robił wypraw, tylko wycieczkę, 8 godzin spędziliśmy w Prypecie biegając od obiektu do obiektu, wszystkie oglądając z zewnątrz, to kosztowało bodajże 700 zł. Następna wycieczka to już koszt 1700 zł, tam już były 3 dni w strefie plus 1 dzień w Kijowie, taki powiedzmy na zapoznanie się z grupą, no i tam się już działy naprawdę rzeczy bliskie spełnienia moich marzeń. Trzeci wyjazd, no to już kwota powyżej 2000, natomiast był to wyjazd prywatny, a to też ma swoje obostrzenia, no bo w strefie są koszta, które są stałe i rozkładają się na grupę. No im większa grupa, tym ten koszt jest mniejszy, natomiast dla 4 osób, czyli dla takiej grupy, jaką myśmy jechali, no ten koszt wzrósł. Do tego dochodzi oczywiście benzyna w samochodzie i dlatego to już było ponad 2000, dokładnie 2300 zł. Natomiast nie żałuję żadnej złotówki, którą wydałem na te wyjazdy.
Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, że materiały zainspirowały Was do wyjechania na wycieczkę, czy to bliższą, czy jakąś dalszą, czy też chociażby do lektury książki podróżniczej. Jeżeli nie macie albo czasu, albo jeszcze pieniędzy, żeby wyjechać gdzieś dalej i realizujcie swoje marzenia podróżnicze. Program prowadziła Monika Pławat.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das
Rauchverbot. You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
4 strony świata.